Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Kogo dziś trzeba zatrudnić, żeby nasz projekt był sukcesem? Najlepsi kandydaci znikają z rynku w 10 dni. Co to znaczy talent? Gdzie go szukać? Jak go szukać? Szczególnie, że nie zatrudniamy przecież na dzisiejsze problemy. Szukamy ludzi do wyzwań z przyszłości, niepewnej jak nigdy. Zapraszamy na audycję i do dyskusji. Myślisz, szanowny partnerze podcastowy, że gdybyśmy dzisiaj wystartowali na jakąś miłą pozycję w jakiejś miłej, fajnej firmie, to mamy jakieś kompetencje aktualności? Bo nie chcę mówić o przyszłości, bo tego nie wiem, ale czy bylibyśmy dobrymi pracownikami do wzięcia dziś?
Zależy gdzie.
No, technologicznie podejdźmy do tego. Czy są takie technologiczne firmy, które dzisiaj oczekują gości, którzy poza technologią mają jeszcze jakieś miękkie umiejętności?
Zdecydowanie. Myślę, że dzisiaj nawet w branży technologicznej to ze względu na miękkie umiejętności również się zatrudnia.
Częściej?
Stanowią kluczowy składnik dobrego procesu rekrutacyjnego. Dlatego, że niezależnie od tego, do jakiego typu roli chcemy rekrutować pracownika, członka zespołu, to te miękkie umiejętności będą stanowiły o dobrej pracy całego zespołu. Dzisiaj niewiele jest ról, w których praca jest pracą na tyle specjalistyczną, żeby nie wymagała współpracy z innymi osobami w zespole.
Czyli trzeba umieć gadać.
Nawet nie tyle gadać, ile trzeba się potrafić komunikować i trzeba potrafić współpracować z innymi osobami. I coś, co bardzo często jest procesem, który jest outsourcowany, czyli mówimy o procesie zatrudniania, a jednocześnie jest najważniejszym albo jednym z najważniejszych procesów wpływających na sukces firmy. Dlatego, że talent, czy też ogólnie rekrutowanie talentu jest jednym z jednocześnie takich najważniejszych, ale też potencjalnie najbardziej ograniczających czynników, który może decydować o sukcesie firmy. I teraz najważniejszą rzeczą, jaką każdy może zrobić, aby firma, którą tworzymy, w której pracujemy, zespół, który tworzymy, jesteśmy być może liderami czy liderkami w danym zespole, rzecz, którą możemy zrobić, aby ta firma czy ten zespół odniósł sukces, jest w zasadzie zaangażowanie najmądrzejszych ludzi do rozwiązywania właściwych problemów we właściwy sposób. I teraz, żeby ten proces się odbył, czyli żeby zapewnić wysokie prawdopodobieństwo tego sukcesu, trzeba się skupić na procesie zatrudniania oraz pozyskiwania talentu.
To zatrzymam się na tym słowie, bo ono nie jest może słówkiem 2022 roku, nie jest też słówkiem 2021, krąży po HR-owym rynku, ale dzisiaj w kontekście naszej audycji, czyli kogo powinno się zatrudniać na te czasy, to co to znaczy talent?
Nie ma jednej definicji talentu. Tak naprawdę z perspektywy osoby, która poszukuje do swojej organizacji czy do swojego zespołu, zatrudniamy ze względu na potencjał i ze względu na umiejętności. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w trakcie myślenia o zatrudnianiu nowych osób i rekrutowaniu ich do organizacji jest zatrudnianie na dzisiejsze problemy. Mamy dzisiaj jakiś problem i mówimy, jak zatrudnilibyśmy tą osobę, to będzie mogła nam rozwiązać ten problem, podczas gdy powinno się zatrudniać osoby na problemy, które dopiero nastąpią albo które możemy przewidzieć, że za miesiąc, dwa, trzy bądź cztery będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Jeżeli dzisiaj się mierzymy z problemami w organizacji i mówimy sobie, o, potrzebujemy zatrudnić daną osobę, ponieważ mamy dany problem do rozwiązania, to tak naprawdę jest oznaka nieumiejętności zidentyfikowania tego problemu wcześniej. Dlatego, że proces rekrutacyjny, który zajmie miesiąc, dwa, trzy, cztery, w niektórych rolach, procesy rekrutacyjne zajmują więcej niż rok. To znaczy są takie role, do których jest tak trudno z perspektywy konkurencji, z perspektywy umiejętności, z perspektywy rynku, z perspektywy geografii, branży, zatrudnić osobę. Ten proces rekrutacyjny może trwać więcej niż 12 miesięcy. I coś, czego można się nauczyć i trzeba się nauczyć przede wszystkim w rozumieniu zarządzania ludźmi jako pojęcia, jest przede wszystkim umiejętność zrozumienia potencjału. Widzieć w ludziach to, do czego mogą być zdolni i potrafić umieścić te zdolności w kontekście zadania, które czeka nas jako zespół albo naszą firmę oraz patrzeć na to przede wszystkim przez pryzmat silnych stron, a nie słabych stron. Zobacz, jak przychodzi do procesu rekrutacyjnego, bardzo często rozmowa o kandydatach, którzy pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych jest, no to było dobre, ale to, to, to i to było złe. Ale osoby, które się zatrudnia, powinno się zatrudniać ze względu na ich silne strony, a nie ze względu na ich słabe strony. Czyli umiejętność zdefiniowania tego, w czym dany kandydat, kandydatka, osoba, która chcemy, żeby dołączyła na przykład do naszej firmy, jest bardzo dobra, jest dużo bardziej istotna niż te negatywne cechy, pod warunkiem, że nie są to cechy negatywne w rozumieniu, będą miały negatywny wpływ na kulturę pracy i funkcjonowanie zespołu, bo na wartościach absolutnie żadnych kompromisów.
Ale w ogóle nie wspominać o tym, co ewentualnie słabszego widzimy, tylko wybijać te rzeczy, skupiać się na nich, dawać szansę rozwoju, tak powinno to wyglądać?
W procesie rekrutacyjnym przede wszystkim kandydatowi czy kandydatce trzeba zawsze powiedzieć, to jeżeli decydujemy się współpracować bądź nie, to ta umiejętność tak zwanego feedbacku jest bardzo ważna i wtedy trzeba powiedzieć o i zarówno tych dobrych rzeczach, jak i tych rzeczach, które być może są negatywne, tak? Dlatego, że to jest bardzo wartościowe dla osoby, która taki feedback otrzymuje. Natomiast to nie o to chodzi, żeby nie dostrzegać słabszych cech, tylko żeby umieścić je w pewnym kontekście i nie skupiać się na nich na tyle, żeby przesłoniły te cechy dobre, te, na których tak naprawdę nam zależy z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego. Ponieważ zasada w każdym biznesie, niezależnie od tego, czy prowadzimy startup, czy jest to duża korporacja, czy prowadzimy zespół w mniejszej lub większej firmie, jest tak zwany ABR, Always Be Hiring. Proces rekrutacji osób do organizacji nigdy się nie kończy. Czyli cały czas powinniśmy być w procesie rekrutacji, nawet jeżeli nie mamy przysłowiowego ogłoszenia, albo nawet jeżeli w danym momencie aktywnie nie szukamy, to z tyłu głowy powinniśmy przynajmniej mentalnie non-stop prowadzić procesy rekrutacyjne, dlatego że chcemy pracować, powinniśmy chcieć przede wszystkim pracować z bardzo dobrymi osobami w naszym zespole. Więc ten proces rekrutacyjny nigdy nie powinien się kończyć.
Usłyszałem ostatnio od jednej z osób rządzącej dużą agencją na rynku, jedną z największych, że jak są dobrzy ludzie na rynku, to zawsze ona z nimi siada do rozmowy i zawsze zatrudnia, mimo że plany były, żeby w tym roku w tej agencji pracowało X osób, a jest tak mniej więcej X minus 50% założonego planu, bo czasy idą trudne. Czyli zatrudniam, bo wiem, że jak przyjdzie odbicie, będę gotowy czy gotowa. Zatrudniam, bo akurat są dobrzy. Trochę tak jak z kupowaniem spółek w kryzysie. Wiesz, że w sumie są w dobrej cenie i być może nie myślałbym o jej przejęciu, ale teraz to jest dobry moment, żeby ją wziąć, żeby się zakredytować, czasami ją przejąć, bo to się przyda. W perspektywie mojego biznesu przyda.
Spójrzmy na to przez trzy pryzmaty. Mm. Jeden to jest pryzmat związany z cyklicznością rynków, czyli czasami to jest rynek pracownika, czasami to jest rynek pracodawcy i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy pracownika idealnie by było posiadać kompetencje, które są acykliczne, to znaczy kiedy nasze umiejętności będą pożądane niezależnie od tego, w jakim cyklu znajduje się rynek. To jest idealna sytuacja i z perspektywy pracownika powinniśmy posiadać takie umiejętności. Czyli dzisiaj pracując w branży technologicznej, posiadając określone kompetencje i będąc w nich w niektórych dziedzinach nawet średnio dobrym albo przyzwoitym, można otrzymać atrakcyjne oferty pracy, ale będąc w nich bardzo dobrą osobą, na oferty pracy nie będziemy narzekać. To znaczy najlepsi kandydaci, to trzeba też podkreślić, że najlepsi kandydaci statystycznie się mówi, że znikają w przeciągu 10 dni. Czyli tyle mniej więcej czasu potrzebuje około 5-10% najbardziej utalentowanych osób w danych dziedzinach. To jest mniej więcej 10 dni. I teraz wyobraź sobie sytuację, że szukasz kogoś, szukasz bardzo utalentowanej osoby, masz na to 10 dni. I teraz, czy twoja organizacja i ty jesteś w stanie przeprowadzić ten proces w ciągu 10 dni? Zdecydowana większość firm kompletnie nie będzie na to przygotowana. Za chwilę wrócę do tej myśli, ale jeszcze chcę spojrzeć przez te pryzmaty. Drugi pryzmat to jest pryzmat cyklu życia naszej organizacji, czyli gdzie my się znajdujemy jako organizacja, dlatego że proces zatrudniania będzie wyglądał inaczej, ale też przyciągania talentu będzie wyglądał inaczej, jeżeli jesteśmy startupem w początkowej fazie rozwoju, gdzie poszukujemy dopiero swojego produktu. Inaczej, jeżeli jesteśmy startupem, który właśnie skaluje się, ponieważ odnalazł ten tak zwany product market fit i ma zamiar rosnąć, potrzebuje kompetencji na pokładzie, które pozwolą skalować ten wzrost w skuteczny sposób. Oraz oczywiście możemy być w tym cyklu dla firm dużych czy korporacji, gdzie tak naprawdę jest to praca głównie optymalizacyjna, bądź też wzrostowa, ale nie w rozumieniu wykładniczym. Z punktu widzenia tych firm, zarówno jako pracownik, musimy wiedzieć, do jakiej firmy chcielibyśmy dołączyć, ponieważ każde z tych rodzajów firm niesie ze sobą całkowicie inne wyzwania z punktu widzenia pracy. jest niewiele osób, które potrafi sobie poradzić w każdym z tych miejsc. To jest garstka osób, zazwyczaj szalenie utalentowana, tak zwani T-shaped osoby, poradzą sobie w zasadzie niezależnie od tego, na jakim etapie jest organizacja, ale jest ich mało, więc trzeba zrozumieć, czy dana osoba pasuje też do cyklu życia naszej firmy. I teraz wracam na chwilę do tych 10 dni. Zobacz, jak częstym błędem popełnianym przez liderów, founderów, menadżerów i menadżerki w różnych zespołach jest fakt outsourcowania procesu rekrutacyjnego do działów HR albo poza organizację. Czyli zamieszczę ogłoszenie, przyjdą CV, sprawdzę te CV i być może kogoś zatrudnimy. Tam HR się spotka z kandydatem czy kandydatką na pierwszym spotkaniu, a ja tam, prawda, dyrektor na czwartym, prawda, i finalnie przyklepię. Jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu, który później ma wpływ na całość procesu rekrutacyjnego i efekt biznesowy z tym związany.
Ale zacząłbyś naprawdę na najprostszym pierwszym kroku, dosłownie? To znaczy, żeby właśnie skrócić bóle albo przyspieszyć sukces?
Tu chyba są dwa aspekty, o których warto powiedzieć. Pierwszy to są źródła rekrutacji, tak? Czyli jakie mogą być źródła potencjalnie rekrutacji talentu, ponieważ one będą miały wpływ na jakość kandydatów, z którymi będziemy rozmawiali. Pierwszy to są tak zwane referale, czyli ktoś nam polecił z naszej sieci kontaktów daną kandydata czy kandydatkę. Warto tutaj zadać sobie pytanie, jeżeli jesteśmy potencjalnym pracownikiem, który chciałby aplikować do jakiejś pracy, czy mamy wystarczająco silny network, który pozwalałby, żeby ktoś nas polecił do miejsca pracy, w którym chcielibyśmy pracować. Jeśli nie, to jednym z naszych zadań jako pracownika powinna być praca nad siłą własnego networku, czyli czy inni ludzie będą w stanie mnie polecić do fajnej pracy. Dlatego, że referale są jednym z najskuteczniejszych sposobów zatrudniania kandydatów, czyli to jest to słynne A players hire A players, B players hire C players. Tak? I to, czy się to komuś podoba, czy nie, sprawdza się, dlatego że jednym z najlepszych sposobów, który bardzo polecam w procesach rekrutacyjnych, które ja stosuję od wielu lat, to jest zadanie sobie pytania, kto jest w danej dziedzinie najlepszy w. No i można sobie zadać pytanie, najlepszy w Polsce, najlepszy w branży marketingowej, najlepszy na świecie. I pierwsze osoby, które przyjdą ci na myśl, na przykład kto jest najlepszą osobą od growth marketingu w Polsce. No i przyjdą ci do głowy prawdopodobnie 3 do 5 osób. No i teraz z tych 3 do 5 osób, 2 prawdopodobnie prowadzą swoje firmy, więc są nierekrutowalne. Pozostałe 3 być może albo pracują w innych firmach i tak dalej. Ale do każdej z tych 5 osób możesz napisać, jeśli je znasz oczywiście, i powiedzieć, słuchaj, czy jesteś w stanie polecić mi osobę, którą ty uważasz, że jest bardzo dobra w tej dziedzinie, w której ty jesteś bardzo dobry. I on powie, jasne, słuchaj, pogadaj z osobą 1, 2, 3, 4, 5. Czyli A player polecił kolejnych A player. I teraz ja idę do tych osób, patrzę, czy jestem w stanie ich zrekrutować. Jeśli nie, znów zadaję to samo pytanie, ale od tych osób znowu dostaję polecenia do A players, tak? Pod warunkiem, że faktycznie te osoby to są A players, tak? I to też trzeba potrafić zweryfikować. W drugą stronę, czyli jeżeli ktoś szuka kandydata czy kandydatkę do pracy i odzywa się do mnie i mówi, Bartek, słuchaj, czy znasz daną osobę, która będzie świetnym kandydatem czy kandydatką do tej roli? Ja oczywiście mogę powiedzieć, słuchaj, to jest Jarek w dziedzinie tworzenia podcastów, żuje gwoździe, popija paliwem rakietowym, ma moją rekomendację, tak? I teraz, jeżeli ta rekomendacja z mojej strony będzie silna, po pierwsze, ona nie będzie dawana często, bo to jest tak, że w pewnych dziedzinach ja prawdopodobnie jestem w stanie rekomendować, nie wiem, 3 do 5 osób jako naprawdę takie topowe osoby. Jeżeli moja rekomendacja będzie silna, to prawdopodobieństwo zatrudnienia takiej osoby będzie bardzo duże, tak? Czyli, nie wiem, w ostatnim miesiącu z osób, które polecałem na pewne role, powiedzmy, nie wiem, z 5 rekrutacji, 4 osoby otrzymały te role w różnych firmach w Polsce i poza. I ten system referali, czy system polecania jest bardzo, bardzo ważny. Ja go teraz testuję w ogóle ze swoją społecznością i z newsletterem, gdzie próbujemy stworzyć network poleceń związanych z ogłoszeniami o pracę. I co jest ciekawe, jeśli polecisz daną osobę i ta osoba zostanie zatrudniona, to dostaniesz tak zwane bounty. Też warto o tym wspomnieć, że są takie systemy, które pozwalają wynagradzać za twoje polecenie. Czyli jeśli ty poleciłbyś kandydata, którego ja zatrudnię, to w branży technologicznej w tej chwili jesteś w stanie otrzymać bounty. Z tych bounty, które ja w tej chwili oferuję w ramach newslettera, to jest od około 3000 do nawet 20 000 dolarów za polecenie jednego kandydata. Dlatego, że znalezienie kandydatów na tę rolę jest bardzo trudne, ale jeśli się znajdzie, to ta osoba z nawiązką zwróci koszt pozyskania tej osoby. I wracam teraz jeszcze na chwilę do pozostałych źródeł. Jest tak zwany outbound, czyli przez społeczności, przez social media, jest inbound, czyli przez ogłoszenia o pracę różnego rodzaju agregatory, no i ten ruch organiczny na naszą stronę i przez rekruterów, czyli bardzo często przez headhunterów. I teraz mój punkt widzenia na to jest następujący. Najbardziej sprawdzają się referale i rekrutowanie bezpośrednio ze specjalistycznych społeczności. Do niektórych ról warto wykorzystywać headhunterów, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, ale i tutaj podkreślam, niestety bardzo często praktyka wśród headhunterów, którzy biorą niemałe pieniądze za procesy rekrutacyjne. Ja otrzymuję telefon od headhuntera, który mówi: Bartek, nie znasz paru osób w takiej i takiej dziedzinie? I później te osoby stają się kandydatami dla potencjalnego headhuntera. To niekoniecznie jest jeden z najlepszych procesów rekrutacyjnych, za który się płaci. I czwarty to jest ten, który jest związany przez jobboardy. Jobboardy, czyli serwisy ogłoszeniowe, robią swoją robotę całkiem przyzwoite, ale znów moja opinia, też moja praktyka jest taka, że kandydaci i kandydatki, którzy przychodzą na ogłoszenia, na których ja rekrutuję z jobboardów, to są ostatnie w kolejce.
Rozumiem proces, jego skomplikowanie, ale też próbę jego uproszczenia, czy, tak jak powiedziałeś, próbę znalezienia zupełnie innego sposobu poszukiwania kandydatów, bo te referale, wydawać by się mogło, że one działają w wielu innych branżach, ale tutaj rozumiem to zyskiwanie na znaczeniu, ale znów wracając do początku naszego spotkania, zakładamy, że jesteś w stanie zbudować fajną firmę i zaczynasz to tworzyć w twojej dziedzinie. Jakich ludzi byś szukał?
Zdecydowanie zależy
Przepraszam, że wejdę w słowo, tylko jedna dopowiedź. Pamiętam, jak powiedziałeś mi kiedyś, gdybym dzisiaj zakładał firmę, to jedną z najważniejszych ról miałby gość, który rozumie memy.
Absolutnie. Dlatego, że bardzo wiele zależy tutaj od roli, na którą chcemy zrekrutować. Ta rola odpowiada na jakiś problem w organizacji, który chcielibyśmy rozwiązać. Weźmy sobie przykład. To znaczy, chcielibyśmy zatrudnić osobę na przykład, która zajmuje się tworzeniem produktu w naszej organizacji. Osoba, która tworzy produkty, niech będzie to rola product managera, ona mieści się w pewnego rodzaju profilu kompetencyjnym. I ten profil kompetencyjny to jest umiejętność odpowiadania na pewne problemy, które są w zasadzie naturalne do rozpracowania w ramach tej roli, niezależnie od organizacji. Pierwszym takim elementem jest tak zwany customer insight, czyli umiejętność zrozumienia danych od klienta. Tam jest często umiejętność posługiwania się danymi, umiejętność zrozumienia potrzeb klienta, być może to jest user experience. Jest kwestia strategii produktowej, tak? Czyli zrozumienia i wzięcia odpowiedzialności za wyniki biznesowe, za coś, co się ładnie nazywa product vision, czyli posiadanie tej wizji produktowej, umiejętności pracy z roadmapą, wpływu strategicznego na pracę. Kolejny aspekt to jest wpływ na ludzi, czyli czy potrafisz, to jest piękne określenie, managing up, czyli czy potrafisz zarządzać osobami, które są powyżej ciebie w tej strukturze organizacyjnej, czy potrafisz być liderem czy liderką zespołu, czy potrafisz dobrze współpracować z pozostałymi osobami w innych zespołach i jest tak zwana egzekucja, tak? Czyli ładnie się to nazywa product execution, gdzie pracujesz nad jakością, nad dostarczaniem tego produktu, nad specyfikacją. I teraz jak rozmawia się z kandydatem czy kandydatką do tej roli, no to ten profil, taki model kompetencyjny jest szalenie istotny, ale on się skupia na umiejętnościach danej osoby z punktu widzenia pracy. Bardzo ważne natomiast też jest to, czy jesteśmy w stanie daną osobę umieścić w naszym zespole z perspektywy wartości tego zespołu, czy z perspektywy wartości organizacji oraz w jaki sposób będziemy w stanie nie tylko wybrać właściwą osobę do tej roli, ale sprawić, że w jak najkrótszym czasie, i to jest szalenie istotna rzecz, w jak najkrótszym czasie taka osoba była zdolna do podejmowania samodzielnych decyzji wewnątrz organizacji. To jest właśnie ten proces onboardingowy. Jedna z najczęściej takich zaniedbywanych też rzeczy w organizacjach. Czyli proces onboardingowy to jest tu szkolenie BHP, tu masz laptopa, idź się tam spotkaj z menadżerem, godzinka i tam, prawda, odpalasz się do pracy. To jest nieprawda. Proces onboardingowy dla pracownika powinien być bardzo dobrze przygotowany. Rola lidera, który onboardinguje nową osobę do organizacji, którą się rekrutuje, to w zasadzie jest proces, z którym z daną osobą z zespołu powinno się pracować codziennie i naczelnym zadaniem zatrudnienia takiej osoby jest sprawienie, aby była jak najszybciej i w jak najlepszy sposób kompetentnie uprawniona do samodzielnego podejmowania decyzji w organizacji.
I to powinieneś pewnie na samym początku procesu już wiedzieć, że szukasz takiej, która nie będzie potrzebowała opieki dłużej niż potrzeba, krótko mówiąc.
To znaczy musisz wiedzieć, że twój proces pozwoli tej osobie osiągnąć ten stan. Mhm. Natomiast twoja opieka absolutnie musi być na każdym kroku. Przy czym opieka to nie jest niańczenie, tylko to jest wsparcie. To jest ważna różnica. Jeżeli patrzymy z perspektywy procesu rekrutacyjnego i tej części takiej behawioralnej rozmowy z potencjalnym kandydatem czy kandydatką, no to jest to umiejętność również oceny takich rzeczy, które niekoniecznie widać w CV. To znaczy ja nie jestem w ogóle zwolennikiem CV, mam tutaj dość pewnie radykalne poglądy na ten temat, natomiast warto zwrócić uwagę na kilka moim zdaniem kluczowych aspektów. Pierwsze to jest umiejętność rozwiązywania problemów. To jest jedna z takich umiejętności, gdzie no, można się zdziwić, jak wiele osób nie potrafi sobie poradzić na rozmowie, kiedy zostaje zapytana o, nie wiem, podanie przykładu, kiedy dana osoba odkryła jakiś problem i postanowiła go poprawić wewnątrz organizacji i wzięła za niego odpowiedzialność. Czyli odkryliśmy problem, co zrobiliśmy z tą informacją. Drugi element, na który ja szczególnie zwracam uwagę, to jest zdolność do uczenia się. Dlatego, że jeżeli zatrudnimy osobę, która nie potrafi się uczyć, czyli ma tak zwany fixed mindset zamiast learning mindset, tak, czy growth mindset, no to będziemy mieli problem, dlatego że ta osoba posiada pewne umiejętności, które być może będą dla nas przydatne, ale jeżeli będziemy potrzebowali ewoluować albo pociągnąć ten problem dalej, głębiej w innym kierunku, no to nagle się okazuje, że umiejętność uczenia się nie jest na miejscu. Trzeci element to jest praca zespołowa, tak? Gdzie możemy zapytać, tak? Powiedz mi, czy opowiedz mi o jakimś przykładzie, w którym byłaś częścią zespołu w trakcie bardzo trudnego projektu. Jaka była tam twoja rola? Jaki był wynik? Jakiego typu problemy napotkałaś i o co ty myślisz z perspektywy czasu? Kolejnym aspektem jest komunikacja. To jest rzecz, którą powinno się uczyć w szkołach. Komunikacja, nie tylko w rozumieniu retoryki i erystyki, ale w sposobie komunikacji z drugim człowiekiem powinna być rzeczą, która jest absolutnie przedmiotem, który jest nauczany w szkołach. Dlatego, że niezależnie od tego, w jakiej organizacji będziemy, gdzie będziemy pracować, umiejętność komunikacji będzie jednym z głównych czynników sukcesu. Tego można się nauczyć. Nie tylko trzeba, ale też można się nauczyć. Czwarty element w tej układance to jest również umiejętność zarządzania czasem. Dlatego, że pracowitość dla wielu osób oznacza pracę przez bardzo wiele godzin, tak? Czyli nadgodziny, później wypalenie i tak dalej. Ale jedno z pytań, które warto zadać, to jest opowiedz mi na przykład o momencie, w którym pracowałeś czy pracowałaś z projektem, który miał bardzo wąski deadline. Jak sobie z tym poradziłeś i poradziłaś? I byłbyś zaskoczony, jak wiele osób odpowiada, no musiałem zostawać po godzinach, prawda, tam pracowałem weekendami i tak dalej, i tak dalej. Ale umiejętność zrozumienia, czy ktoś potrafi zarządzać własnym czasem albo w przypadku liderów czy liderek zespołów, czasem swojego zespołu jest kluczowa. Oczywiście w przypadku ról, które obejmują również prowadzenie zespołu, no trzeba również sprawdzać wszystkie rzeczy, które są związane z umiejętnością prowadzenia tych zespołów. I tutaj bardzo polecam zatrudnianie czy też procesy, które obejmują zatrudnianie w taki sposób, żeby kandydat czy kandydatka spotkała się z przynajmniej połową zespołu, z którym będzie pracować.
Ale po to, żeby zespół mógł tobie powiedzieć, słuchaj, to nie zażre?
Też. Ja kiedyś byłem w procesie rekrutacyjnym parę ładnych lat temu. Poleciałem do innego kraju na rozmowę dotyczącą bardzo ważnej roli, na którą wtedy się nie zdecydowałem i miałem przez 3 dni rozmowy z 20 osobami. Non-stop. W sensie absolutnie non-stop. To nie były tylko rozmowy one-on-one, ale to były też rozmowy podczas lunchu, podczas wspólnego spaceru i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że zadaniem tych rozmów nie było sprawdzenie wyłącznie, nie wiem, moich umiejętności czy mojej wiedzy na jakiś temat, tak? To było prawie 10 lat temu. Ale umiejętności komunikacji, umiejętności przekazywania informacji, wiedzy, traktowania innych ludzi, sposobu pracy, sposobu myślenia, to nie tylko chodziło o to, czy ja potrafię robić rzecz X, która jest ważna z perspektywy tej organizacji, ale czy będę pasował kulturowo do tej organizacji i czy będę dobrym członkiem tego zespołu.
Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę. Już teraz odpowiedz na pytanie, które stawiamy w Spotify. Wracamy do rozmowy. Będę przez chwilę upierdliwy, wracając do tego basicu, albo inaczej, do punktu wyjścia. Gdyby dzisiaj budować organizację, potrzeba w niej przede wszystkim zadbać o marketing, o technologie. Które obszary są najbardziej decydujące o powodzeniu biznesu lub nie? Jak czujesz?
Te, które rozwiązują problem klienta. To jest chyba najważniejsza odpowiedź, wiesz? Dlatego, że możesz spróbować zatrudniać ludzi z perspektywy jakiejś struktury organizacyjnej, czyli potrzebujemy kogoś od marketingu, potrzebujemy kogoś od sprzedaży, potrzebujemy kogoś od produktu, nie? Ale w zależności od tego, w jakim cyklu rozwoju znajduje się twoja firma, musisz wiedzieć, z jakiego typu problemami z perspektywy klienta mierzy się ona dzisiaj, a z jakimi będzie się mierzyć za pół roku. Jeżeli okazuje się, że dzisiaj na przykład twój produkt, który oferujesz użytkownikom, ma swoją pierwszą trakcję, czyli zdobywa swoich pierwszych klientów, to wiesz, że miesiąc temu prawdopodobnie powinieneś, czy miesiąc wcześniej, rozpocząć proces rekrutacji osób od sprzedaży, które pozwolą ci zeskalować tą sprzedaż. Jeżeli wiesz, że dzisiaj jesteś na etapie, w którym dopiero przetestowałeś minimalną wersję swojego produktu i chcesz go rozwijać dalej i wiesz, że przez najbliższe, nie wiem, 8 miesięcy chcesz dalej rozwijać swój produkt, będziesz szukał, nie wiem, będziesz szukał deweloperów, będziesz szukał być może kogoś od frontendu, być może będziesz chciał rozwijać bardziej backend swojej usługi, być może będziesz chciał zatrudnić kogoś od community po to, żeby zacząć rozwijać społeczność wokół swojego produktu. Więc najpierw jest dobre zrozumienie tej obecnej sytuacji, w której się znajdujesz, a dopiero później zatrudnianie w oparciu o te role, które powinny rozwiązywać te problemy, które trafią ci się w najbliższym czasie, uwzględniając ten wspomniany czas pomiędzy chęcią zatrudnienia danej osoby, a realnym zatrudnieniem tej osoby.
Dobra, zaczynam kombinować. Zaczynamy od małego zespołu i dokładamy, czy zaczynamy od dużego, porządnego, żeby szybciej złapać trakcję?
Ja jestem zwolennikiem tej teorii o two pizza teams, czyli posiadania bardzo małych zespołów, dlatego że jest szereg badań, które mówią o tym, że wraz ze wzrostem wielkości organizacji rośnie, czy też spada umiejętność rozwiązywania i identyfikacji problemów i rośnie ten taki dług operacyjny, czy też tak zwana biurokracja w organizacjach. Oczywiście nie każdy ma tą możliwość pracowania, w szczególności z perspektywy dużych firm i organizacji, w których one już są ukształtowane w pewien sposób, ale generalnie rzecz biorąc, nawet praca w dużych organizacjach, ale w małych zespołach przynosi dużo więcej wartości. Jest ta teoria, o której bardzo dużo mówi Taleb, to znaczy, że wraz ze wzrostem organizacji rośnie jej niekompetencja. Tak naprawdę warto się z tym utożsamiać, żeby nie zatrudniać na zapas, tylko antycypować problemy.
Zastanawiam się właśnie trochę na własnym przykładzie, ale też trochę słuchając kolegów nie tylko z branży dookoła, czy rośnie ta niekompetencja, czy wraz ze wzrostem biznesu ona jest bardziej widoczna?
To jest dobre pytanie. Chyba odpowiedź brzmi, że oba takie przypadki, to znaczy jeżeli dana na przykład branża czy dziedzina zaczyna być popularna, weźmy krypto jako przykład, no to zaczyna przyciągać różne osoby do tej branży, tak? Od osób, które są bardzo kompetentne i chciałyby budować w niej produkty, aż po wszelkiej maści szamanów, wariatów i oszustów. Z drugiej strony, jeżeli zaczniesz zatrudniać ludzi ze względu na to, że masz taką możliwość, to znaczy, to jest bardzo popularna rzecz, szczególnie w dużych firmach, nie? Zatwierdzili mi budżet na 10 milionów, no to teraz jedziemy, prawda? Ale ta umiejętność posiadania samodyscypliny, nie tylko budżetowej, ale też przede wszystkim mentalnej, tak? Czyli nie zawsze musi oznaczać zatrudnianie większej liczby osób.
Pamiętam taką złotą regułę, jeden z moich przyjaciół zawsze mi ją powtarza, pamiętaj, strategy before structures, ale ostatnio się na tym złapałem, że jeżeli chcesz zawalczyć o coś dużego, a przynajmniej większego z perspektywy rozwoju twojej firmy, to realizowanie tego planu jest o tyle trudne, że jeżeli chciałbyś wystartować w jakimś przetargu albo konkursie piękności wobec klienta, na którym ci zależy albo który może być perspektywiczny dla twojej firmy, nie mając od razu na pokładzie ludzi, którzy mogą po wygraniu tego szybkiego przetargu złapać to za buzię i zrealizować, no to perspektywa 4, 5, a nawet 6 miesięcy na czekanie na takie osoby to jest norma. To jest trudne.
Nie, no absolutnie. Dlatego ten element biznesowego ryzyka jest tutaj ważny. Jeżeli wiesz, że startujesz w 5 przetargach i twoja skuteczność na przykład do tej pory była na 5, wygrałem 1, tak? Czyli antycypujesz, że wygrasz 1 i będziesz potrzebował, to być może warto podjąć to ryzyko. Jeżeli znów startujesz w 5 przetargach i jak wcześniej startowałeś w 5, to zdobyłeś 5, no to tak. Absolutnie jakby powinieneś jakby podjąć działania w tym zakresie po to, żeby później nie próbować się skalować w ostatniej chwili, dlatego że to będzie jakby później miało wpływ na jakość obsługi twojego potencjalnego klienta. I teraz, ponieważ będzie to robione ad hocowo, w szalonym tempie, nie masz wystarczającej ekipy, której jest w stanie dobrze obsłużyć tego klienta, no to ten klient będzie źle obsłużony, ergo będzie niezadowolony, być może następnym razem w kolejnych 5 przetargach nie wygrasz jednego, czy nie wygrasz 5-5, a wygrasz na przykład 4-5.
Panie Bartku, no to chyba czas w takim razie, nie, powiedziałeś, że te CV nie lubisz, ale w takim razie co trzeba by było wysłać, niech to będzie puenta naszego spotkania dzisiaj, do Pucka, żeby dostać u niego robotę?
To najpierw ja muszę wykonać pracę. To znaczy umiejętność opisania przeze mnie osoby i roli, której ja poszukuję, to jest praca na kilka godzin. I nie mówię tutaj o pisaniu ogłoszenia. Mhm. Oczywiście później na podstawie tego może powstać ogłoszenie, ale umiejętność zrozumienia, jakiego typu osoby ja poszukuję do danej roli.
Czy kompetencja, taka merytoryczna, ale też wszystkie te aspekty, o których mówiłeś i o których wspominamy często w audycjach, tak? Czyli właśnie sfera komunikacji i wszystkiego.
Dokładnie tak. Mhm. Plus jeden bardzo ważny aspekt. Fantastycznie by było i za każdym razem warto mieć taki cel, żeby wiedzieć też, w jakich ta osoba, którą chcemy zatrudnić, będzie lepsza od nas. Im więcej takich rzeczy będzie, tym lepiej dla nas. Wiele osób obawia się tego, żeby zatrudniać osoby, które w jakiejś dziedzinie albo w wielu dziedzinach są lepsze od nas. Ja staram się wypisać sobie wszystkie rzeczy, w których ta osoba powinna być lepsza ode mnie i takich osób również szukać. I dopiero w momencie, w którym ja jestem okej z profilem tej osoby, wtedy można rozpocząć poszukiwania. Ja akurat staram się rekrutować wyłącznie przez referal. Dla mnie ten proces sprawdza się najlepiej, ale pozwala mi on wykorzystać mój network do procesów rekrutacyjnych. Nie zrekrutowałem osoby z ogłoszeń od chyba 4 lat, przy czym ta jedna osoba, którą 3,5 roku temu zrekrutowałem z ogłoszenia, absolutnie fantastyczna.
Ale uświadomiłeś mi to właśnie, że ostatnie rozmowy, które ja prowadzę, jeszcze się nie zakończyły taką domkniętą przyjaźnią zawodową, rzeczywiście pochodzą od kogoś, kto powiedział, słuchaj, to będzie ktoś dla ciebie. Czuję, czego potrzebujesz, albo słyszę ciebie, więc wydaje mi się, że to może być osoba dla ciebie, bo to bardzo skraca drogę czasami i rzeczywiście to jest tak, że mniej jest działania na oślep i więcej strzałów w dziesiątkę, zdecydowanie.
Ktoś może też powiedzieć, że ach nie, tak nie można robić, przecież to jest faworyzowanie osób, prawda? Ale trzeba pamiętać
właśnie
o tym, że
zupełnie jeżeli... nie ma protekcjonizmu, to jest, no, też jest fajne, tak, że to w ogóle nie o to chodzi.
Bardzo wiele osób postrzega polecanie dobrych kandydatów do pracy właśnie z perspektywy protekcjonizmu, z perspektywy kolesiostwa. Absolutnie nie. Szczególnie w branży technologicznej, gdzie umiejętność zrozumienia i znajomość osób, które w danych dziedzinach są dobre i jesteśmy w stanie potwierdzić na podstawie przeszłych projektów, produktów, pracy, że ktoś w danej dziedzinie jest dobry, pracowałem z tą osobą, jestem w stanie ją polecić, albo wiem, że ta osoba dzisiaj szuka pracy i był na przykład twórcą jednego z najlepszych rozwiązań w jednych z najlepszych spółek technologicznych w Polsce, porozmawiajcie ze sobą, ponieważ znam tą osobę i ona kulturowo pasuje do waszej organizacji, zobaczcie, czy będzie pasowała do tej roli. Nie jest kolesiostwem, jest otwarciem drzwi dla utalentowanej osoby oraz dla organizacji, która poszukuje utalentowanej osoby do roli. To jest kultura, która jest związana nie tylko z branżą technologiczną, ale ona jest jakby u podstaw branży technologicznej. Umiejętność otwierania drzwi innym, dawania szansy osobom, które są dobre w danych dziedzinach, jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką można zrobić dla drugiej osoby.
Amen, chciałoby się powiedzieć. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to było wartościowe dla naszych słuchaczy i że, jak to ostatnio zwykli bywać, polecając naszą audycję, dorzucają kilka groszy od siebie, a dla nas to jest inspiracja do być może kolejnego odcinka w tym samym temacie albo głębszym. Także w ten sposób sugerujcie, co moglibyśmy jeszcze, wierzę, że dobrego dla was zrobić. Do usłyszenia. Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki.